Wrocław, Warszawa, Kraków, Internet, Radio Wnet. Witam Państwa w drugiej godzinie popołudnia Wnet. Liczymy, że niedługo także Łódź, a to zapowiedź nie bez kozery, bo teraz posłanka z województwa łódzkiego albo pani poseł. Chyba jeszcze można wybierać, to wybierajmy póki możemy. Paulina Matysiak, Lewica, Partia Razem. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wolność wyboru, bo to o to się podobno rzecz rozbiega. Myśmy naszą ostatnią rozmowę zakończyli na sakramentalnym pytaniu niemalże, kiedy zaczyna się życie. Ja złamałem trochę zasady warsztatu dziennikarskiego i zapowiedziałem pani poseł, że od tego pytania kolejną naszą rozmowę rozpoczniemy. To jest zadaję pani poseł, kiedy zaczyna się życie.
Tak, wszystko się zgadza, tak pan redaktor tę ostatnią naszą rozmowę zakończył, teraz dni rozpoczyna. Ja mam nadzieję, że to jest, że rozpocznie to taką naszą tradycję i dzisiaj także na końcu padnie pytanie, na które w następnym z kolei programie będę mogła odpowiedzieć. Natomiast wracając do tego pytania, kiedy zaczyna się życie, no to cóż, na pewno ile osób, tyle odpowiedzi. To jest oczywiście pytanie o ten początek życia jest w zasadzie jednym z podstawowych pytań takich bioetycznych. Kiedy zaczyna się moment rozpoczęcia istnienia człowieka, w którym momencie życia można przypisać ludzkiemu życiu wartość moralną. Tutaj oczywiście naukowcy, badacze, filozofowie opis się sprzeczają, dyskutują o tym już od dawna. Myślę, że tutaj kresu tej dyskusji raczej szybko nie będzie i gdybyśmy patrzyli właśnie pod kątem różnego rodzaju kryteriów, to możemy wyróżnić bardzo różnorakie, genetyczne, neurologiczne, jakieś kryterium animacji, zdolności płodu do życia poza organizmem matki, kryterium narodzin. I oczywiście my o tym dyskutujemy. To pytanie pada dlatego, że od ponad miesiąca toczy się na ten temat dyskusja w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który to wyrok zapadł 22 października.
Chociaż nie jest jeszcze opublikowany. Tak, właśnie, bo Konstytucja nie chyba i mówi dość jasno. To jest zapis, który zresztą wprowadzali wtedy ówcześni ludzie lewicy. Jest ten zapis o to rozwinięcie Trybunału jeszcze pana profesora Cola, Andrzeja Cola, że to od poczęcia aż do śmierci, że to jest ten okres życia człowieka. I pytanie, czy jeżeli przyjęliśmy inną definicję, to czy nie trzeba byłoby zmieniać konstytucji, żeby taką definicję implementować do polskiego prawa?
To oczywiście też są dyskusje prawników, jak to dobrze zapisać. Natomiast jak popatrzymy od strony takiej zwykłej, ludzkiej, kobiecej, dlaczego kobiety wyszły na ulicę, to wiemy, że wyszły dlatego, że po prostu nie zgadzają się na zaostrzenie tych przepisów aborcyjnych, a ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł miesiąc temu, 22 października, zaostrza ten tak zwany kompromis aborcyjny, który tak naprawdę no do końca kompromisem nie jest, bo przy tych regulacjach z początku lat 90. głos kobiet absolutnie nie został uwzględniony. Tam te wszystkie zapisy ponad głowami kobiet dogadywała.
A to Aleksander Kwaśniewski nie słuchał kobiet?
Kościołem. Natomiast to, co jest kluczowe, myślę, że w tej kwestii, to, że Polacy, Polki, 78% polskiego społeczeństwa jest przeciwne zaostrzeniu prawa aborcyjnego i w tej konkretnej dyskusji, kiedy okazuje się, że nie będzie można w sposób legalny, w sposób bezpieczny usunąć, przerwać ciąży, dodajmy, w której ten stan płodu jest, ta ciąża nie rozwija się normalnie, jest zagrożona śmiercią płodu, obumarciem czy ciężkimi, nieuleczalnymi wadami. W tej sytuacji, w tym momencie w Polsce takiej ciąży nie można przerwać, mimo że to jest oczywiście jakiś standard, który jest już wypracowany także w krajach zachodnich. Tutaj absolutnie kobieta powinna mieć prawo do decydowania o sobie, o swoim życiu, o swoim zdrowiu, o swoim bezpieczeństwie, o tym, czy w ogóle chce wychowywać dziecko, czy chce donosić taką ciążę, która, dodajmy, akurat przy tych warunkach po prostu skończy się tragicznie.
To jest ten element ciąży, która ma wady letalne, wady, które będą powodowały śmierć płodu czy dziecka zaraz po urodzeniu, kiedy przestanie być podtrzymywany przez organizm matki. Tu chyba jest dość jasne stanowisko. Natomiast zastanawiam się, bo mówiąc szczerze i tak trochę rozmawiając już nie jak dziennikarz z politykiem czy posłanką, to jak człowiek z człowiekiem. Ja taki szereg, cykl, wiele, wiele godzin rozmów na ten temat odbyłem, jak byłem licealistą i studentem, i jedynym logicznym rozwiązaniem, jakie znalazłem w tych dyskusjach, jedynym niepodważalnym momentem, to jest moment powstania nowego genomu człowieka w chwili, kiedy plemnik łączy się z komórką i powstaje życie od jasny, prosty element. A czy pani poseł ma takie jedną swoją własną, prywatną odpowiedź po tym na myśli, kiedy zaczyna się człowiek?
Odpowiedzi pewnie na to pytanie nie mam, takiej jasnej i klarownej. Znaczy, na pewno się tutaj z panem redaktorem nie zgodzę, że tym momentem jest połączenie plemnika z komórką jajową. Myślę, że to by w ogóle niosło ze sobą bardzo daleko idące konsekwencje, łącznie z tym, że no musielibyśmy odrzucić wszelkie formy w ogóle ingerencji w naturalne poczęcie człowieka, a wiemy przecież, że mnóstwo par, także w Polsce, ma dzieci, jest szczęśliwymi rodzicami dzięki możliwości zabiegu in vitro. Tutaj to, o czym pan mówi, no musiałoby to skreślić tę możliwość skorzystania z tych dobrodziejstw nauki. Myślę, że dla mnie takim pewnie momentem, może granicznym, byłyby te takie standardowe pierwsze 12 tygodni ciąży, od 11 tygodnia, już nie mówimy o zarodku, tylko o płodzie. Do 12 tygodnia uważam, że przerwanie ciąży powinno być możliwe. W każdym wypadku. Uważam, że tutaj kobieta powinna móc podjąć decyzję o tym, czy chce kontynuować ciążę, czy zamierza w niej być, czy chciałaby ją przerwać. Ta decyzja absolutnie zostaje do decyzji kobiety. I tak samo w sytuacji, kiedy stwierdzone zostaną w badaniach prenatalnych wady ciężkie, wady nieodwracalne płodu, taką decyzję kobieta też powinna móc podjąć. Oczywiście w tych sytuacjach z wadami płodu ten zabieg przerwania ciąży jest możliwy w późniejszym też terminie. I tutaj no, ja powtórzę to, co już dzisiaj powiedziałam. Każda kobieta taką decyzję powinna móc podjąć, niezależnie od tego, na kogo głosuje, jakiej jest opcji, za kim jest. Myślę, że tutaj powinna...
W Holandii standardem jest 24 tydzień, czyli koniec drugiego trymestru, początek trzeciego trymestru ciąży. Czemu nie 24 tydzień? Czemu 12, a nie 13 albo 11, albo jakikolwiek inny tydzień ciąży?
Znaczy, oczywiście to jest, tutaj mówimy o pewnej arbitralnej decyzji. Ja myślę, że w sytuacji właśnie ciężkich uszkodzeń płodu to przerwanie ciąży jest możliwe później. Pamiętajmy też, że w tym momencie...
Po urodzeniu również, bo takie pomysły też się pojawiają.
Nie, absolutnie nie. I tutaj proszę...
Dyskusja, ona się toczy.
Nie wpuszczać mnie w maliny. Natomiast powiem tak, pewną granicą na pewno też jest ta granica przeżywalności poza macicą i to jest 20, 23, 24 tydzień ciąży. Wtedy takie ciąże, takie dzieci się ratuje. Znaczy jest to w zasadzie możliwe, tak? Bo wcześniejsze rodzenie, poronienia kończą się już tragicznie, tak? Nie ma kogo ratować.
Jak
więc
na
pewnie
razie.
Dlatego za granicą ten termin jest przesunięty i ta terminacja w późniejszym terminie jest możliwa. Natomiast także u nas jest ona możliwa, bo takiego przerwania ciąży dokonuje się właśnie w tych przypadkach ciężkich uszkodzeń, nieodwracalnych uszkodzeń płodu.
No i oczywiście w przypadkach czynu zabronionego, czyli gwałtu, oraz w przypadku, kiedy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki, bo te dwa wyjątki cały czas obowiązują, nikt ich nie znosi. No to skoro już mamy tą debatę o życiu mniej więcej za sobą, chociaż ta arbitralność, ja mam jakiś problem z trudnymi słowami, budzi pewien niepokój. No ale dobra, to zostawmy to na kiedy indziej, na bardziej dogłębne rozmowy. Kiedy pani poseł patrzy przy telefonie, Paulina Matysiak, posłanka Lewicy i partia Razem, czyli jedna z partii tworzących klub parlamentarny Lewica. Kiedy pani patrzy na strajk kobiet, to jaką przyszłość pani tego ruchu widzi? Na ile ten ruch na stałe zagości na naszej scenie społecznej i politycznej?
No ja bym patrzyła tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten ruch i o ten moment, kiedy rozpoczęły się protesty, kiedy ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, mówię o tym roku 2020, czyli po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to ja myślę, że on z nami zostanie. Czy pod szyldem strajku kobiet, czy pod jakimś innym szyldem, to trudno tutaj gdybać i trudno wróżyć fusów. Natomiast z pewnością, dopóki też prawo w tym zakresie się nie zmieni, to myślę, że kobiety w Polsce będą protestować, tak? Ja dzisiaj już przywoływałam te dane o tym, że 78% Polek i Polaków jest przeciwnych zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Więc myślę, że większość społeczeństwa jest niezadowolona z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mało tego, nawet ta propozycja przygotowana przez w Kancelarii Prezydenta, złożona przez prezydenta Andrzeja Dudę, także nie jest propozycją, która znalazła poklask, także nie znalazła poklasku w środowisku Zjednoczonej Prawicy. Ten projekt prezydencki nie był przecież procedowany podczas tego posiedzenia Sejmu.
A to jest jeszcze zanim do projektu, bo pewnie pani poseł doskonale wie, dlaczego nie jest procedowany, bo rząd czeka na uzasadnienie do orzeczenia Trybunału, czeka, co tam będzie napisane i liczy, że tam będzie napisane możliwość, aby wady letalne zostawić jako przesłankę do aborcji w polskim prawie. Pani poseł, że tego strajku kobiet wrócę, bo słusznie pani się na ten sondaż powołuje, on rzeczywiście jest prawdziwy, rzeczywiście dość znacząca większość Polaków nie chce zaostrzenia prawa aborcyjnego ponad to, co kompromis aborcyjny w sobie zawierał, ale znacznie mniej niż te 73% Polaków widzimy na ulicach i te protesty strajku kobiet są coraz mniej liczne, frekwencja jest coraz słabsza. Z czego to wynika? Jak pani poseł myśli?
No ja myślę, że przede wszystkim zawsze każde protesty w pewnym momencie trochę wytracają na tej swojej liczbie osób, uczestników, które wychodzą na ulicę. Pamiętajmy, że pogoda też nie sprzyja wszelkiego rodzaju protestom. Nie ma pewnie możliwości także w wielu miastach i miasteczkach wychodzić codziennie, protestować codziennie na ulicach. Więc myślę, że tutaj te protesty przejdą w formę rzadszą, być może w jakiejś formie miesięcznic, być może w formę jakichś mniejszych odstępów czasu, to 2-3 tygodnie. Wtedy jest oczywiście możliwość, żeby zmobilizować ludzi do wyjścia na ulicę i by pokazali, co sądzą o tych przepisach. Pamiętajmy też o tym, że naprawdę ten protest, który pojawił się pod koniec października tego roku, jest jednym z największych protestów w ostatnim czasie, który naprawdę zmobilizował
być może nawet największe w III Rzeczpospolitej, jak się zliczy wszystkie protesty. Być może jest to największy akt protestu. Na ile temu protestowi służy kierownictwo formalne strajku kobiet, czyli pani Lempart, pani Suchanow? Na ile ich estetyka wypowiedzi i ich sposób prowadzenia sporu pomagają, a na ile utrudniają walkę o postulaty?
Ja myślę, że tutaj po pierwsze nikt nie wychodzi na ulicę dla konkretnych osób, tylko wychodzi, ponieważ nie podoba się, co się zadziało z tym prawem. I naprawdę pamiętajmy o tym, że obowiązujące do 22 października prawo w Polsce, jeżeli chodzi o przerwanie ciąży, było wciąż bardzo restrykcyjnym prawem, jeżeli chodzi o poziom europejski. W wielu państwach możliwość przerwania ciąży jest możliwa do 12 tygodnia, nie ma żadnych obostrzeń. Zaostrzenie tego prawa, widzieliśmy, co się zadziało w październiku, spowodowało, że mnóstwo kobiet na tę ulicę wyszło i myślę, że to, co jest też kluczowe, to nie jest fakt, że te protesty pojawiły się w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, gdzie też zawsze łatwo jakoś zmobilizować ludzi do wyjścia, tych osób jest dużo, ale te protesty odbywały się w wielu mniejszych miejscowościach, naprawdę w miejscowościach, w których tych protestów nie było od lat. Były te protesty, nie wiem, w moim rodzinnym Kutnie. Ja nie pamiętam takiego protestu, żeby maszerowali ulicami.
Także w Kutnie były potem zobaczyli panią Lempart i zostali w domach. Może to jest ten mechanizm?
Nie, to chyba nie jest ten mechanizm, ponieważ w Kutnie cały czas ludzie wychodzą na ulicę, wychodzą także w mniejszych miastach. Myślę, że to, co jest kluczowe, to jest to, co powiedziałam. Pamiętajmy też, że cały czas mnóstwo osób ma ma swoje obowiązki, swoje pracownicze obowiązki, domowe obowiązki, nie ma możliwości wychodzić codziennie na ulicę i ta rotacja osób, która jest możliwa w dużym mieście, gdzie tych osób zawsze, każdego dnia będzie dużo na ulicy, jest o wiele mniej możliwa w mniejszej miejscowości, tak? Ja myślę, że tutaj naprawdę na wielki podziw, na wielkie uznanie zasługuje właśnie to, że w tych mniejszych miejscowościach kobiety, ich partnerzy wyszli na ulicę, żeby zamanifestować to, że im się nie podoba zaostrzenie tych przepisów. Myślę, że tutaj zdecydowanie prawica ma naprawdę twardy orzech do zgryzienia, co z tym fantem zrobić. Już dzisiaj w programie powiedzieliśmy o tym projekcie prezydenckim, który no nie ma żadnego poklasku ze strony prawicy, w sensie część osób z prawej strony odcina się od tego projektu. Myślę, że część osób, które podpisały się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego tego projektu prezydenckiego nie będzie chciało poprzeć, z tego względu, że nie chcą w ogóle różnicować, jak odpoczęcia to odpoczęcia, nie obchodzą ich wady letalne. I oczywiście można nad tym dyskutować, natomiast myślę, że w całej tej dyskusji tracimy z punktu widzenia to jest najważniejsze, czyli te kobiety, które są czy będą w tej tragicznej sytuacji, w której starają się o dziecko, okazuje się, że płód ma bardzo duże wady, wady letalne, nieuleczalne wady, że ta ciąża nie skończy się żadnym happy endem, że trzeba podjąć naprawdę bardzo trudną decyzję i myślę, że zdecydowanie ta decyzja powinna pozostać na tym poziomie właśnie kobiety. Czy ona chce donosić tę ciążę, czy ona chce heroicznie wychowywać to chore, niepełnosprawne dziecko, czy może chciałaby tę ciążę przerwać. I tutaj naprawdę z butami w tak intymne rzeczy, w tak ważne rzeczy, bardzo tragiczne, nie powinni wchodzić politycy. A właśnie to, co zrobili politycy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, ogólnie Zjednoczonej Prawicy, bo oczywiście tam się podpisali także posłowie Solidarnej Polski, nie tylko PiSu, ale też posłowie Konfederacji, którzy złożyli podpisy pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
I PSL-u Koalicji Polskiej w części również.
Tak, jeden poseł, to chyba ten poseł Sachajko, jeżeli dobrze pamiętam, którzy podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, właśnie to robią. Mówią kobietom, co one muszą robić, czego nie mogą robić, że nie mogą decydować o własnym życiu, o własnej przyszłości. I moim zdaniem tego właśnie politycy nie powinni robić. Zwłaszcza w takiej materii jak...
Poseł pytania, które będzie pomostem między drugą a trzecią rozmową, to bardzo proszę na koniec pytanie o to, czy Lewica ma jakiś taki idealny model społeczeństwa w szerokim zakresie, od dostępu do narkotyków po dostęp do aborcji, czy jest jakiś taki stały horyzont, że te żądania przekształcenia czy w swoistej rewolucji obyczajowej w Polsce się zatrzymają i będzie szczęśliwość?
Nie, no oczywiście, no myślę, że tutaj każdy poseł niezależny od ugrupowania będzie chciał tego, żeby Polska była krajem mlekiem i miodem płynącym i krajem szczęścia. Myślę, że akurat Lewicy przyświeca pewien ideał takiego państwa prawdziwie europejskiego, państwa prawdziwie opiekuńczego, gdzie ci najsłabsi dostają realne wsparcie od państwa na różnym poziomie. Przed chwilą rozmawialiśmy na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, na temat możliwości decydowania o własnym życiu. Tutaj Lewica jednoznacznie stoi na stanowisku, że to do kobiety należy decyzja.
Chociaż pytanie, kto nie jest, bo wydaje mi się, że przy okazji aborcji w tej dyskusji z punktu widzenia Lewicy trochęśmy się cofnęli, bo teraz uznaje się za kobiety osoby, które mają macicę, bo to jest oficjalna wykładnia na ulicach i pytanie, co jak się czuje.
Panie redaktorze, ja myślę, że to jest kolejne pytanie, którym pan chce zakończyć dzisiejszy program i od którego pytania zaczniemy chyba kolejną naszą rozmowę. Kto jest kobietą, dobrze, a kto jest mężczyzną?
Dobrze, to jest kolejne formacyjne pytanie i pytanie, czy kiedyś skrót LGBTQIA się zakończy, czy kiedyś ten skrót będzie już pełen, czy no, będzie tak pęczniał. To też jest element pewnego horyzontu transformacji społecznej, którego ja końca nie widzę. Może pani poseł wie, gdzie ten skrót będzie już całościowy. Paulina Matysiak, poseł na Sejm, posłanka Lewica, Partia Razem, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
Do usłyszenia.